Siostro Bracia, żeby zacząć tak trochę z dystansem, chciałem zacząć od takiego zdania, że wobec tego, co Pan Bóg dziś mówi do Kościoła, to biada przemądrzałym. Szczęście natomiast rozumnym. Postaram się do tego powrócić, ale najpierw samo słowo Pana Boga. Bardzo podnoszące na duchu. I to w taki sposób, że po pierwsze wskazujące, że przyczyny naszych upadków są w nas samych. Upadłeś przez własną swą winę. Tak mówi Pan Bóg do ludu wybranego. Zacznij wreszcie mówić, Asyria nie może nas zbawić. Zobaczcie, ten Efraim, państwo północne, bo to tam działa prorok Ozeasz i pierwsi adresaci to są właśnie oni. Żyli cały czas w zagrożeniu i to naprawdę, to nie był kolos na glinianych nogach, tak jak dzisiaj mamy mnóstwo takich kolosów i właśnie niektórzy się chwieją. Asyria to naprawdę była potęga, to naprawdę było państwo okrutne, bitne, zdobywało, podporządkowywało, zniewalało. A Pan Bóg mówi, będziesz powtarzał, Asyria nie może nas zbawić. To znaczy pojawiali się w tym ludzie tacy, którzy byli przekonani nie, że Asyria potrafi nas zabić, nie, że potrafi nas zniewolić, nie, że ostatecznie rozbije w proch i w pył, nie? I uprowadzi w niewolę, to będzie pierwsza niewola ta asyryjska. Nie? Oni w tych wszystkich procesach społeczno-politycznych tamtych czasów widzieli, to jest dopiero dobry patron, nie? To jest dopiero ktoś, kto jak się nami zajmie, to zrobi tutaj właściwy sobie porządek. Nie? Może nam coś z tej jego wielkości, może i z tego okrucieństwa, nie? Będzie dane. A Pan Bóg mówi, powtarzaj sobie, Asyria nie może nas zbawić. To tylko taka historyczna, ale wydaje mi się odbijająca się echem dzisiaj. Prawda, którą Pan Bóg przypomina Kościołowi. Uważaj, które mechanizmy zaczęły ci się podobać. Nie? Jakimi ścieżkami zacząłeś kroczyć? Bo to się wydaje takie nowoczesne, bo to się wydaje właśnie takie rozwiązujące wiele problemów. Uważaj na to, bo jest tylko jeden i nie ma innego. I przylgnąć do jego mądrości to znowu taki blisko wschodni, też biblijny obraz zieloności cyprysa. Pan Bóg mówi, ja jestem jak cyprys zielony. A cyprys to jest taki krzew, który w Biblii znaczy długowieczność. Pan Bóg się też lubi porównywać do oliwki, do drzewa oliwnego. Można ją zdeptać butami, uprzeć się i złamać. Można ją ściąć mieczem, można ją spalić ogniem. I naprawdę już nic nie zostanie na powierzchni, tylko korzeń w ziemi. Urośnie. O tych oliwkach, które dziś pokazują w Getsemanii, mają kilkaset lat. Ale niektórzy tam botanicy próbują mówić, korzenie być może sięgają czasów przedchrystusowych. To jest drzewo. To już byśmy musieli eksperta pytać, ale tak w Ziemi Świętej słyszałem. Pan Bóg mówi, ja jestem jak cyprys zielony. Mnie zawdzięczasz swój owoc. Wszystko inne, co u ciebie owocuje, a nie zawdzięczasz tego mnie, uważaj, bo może być toksyczne, bo może być trucizną. I wreszcie z tego wołania Ozeasza, tego, co Pan Bóg w usta tego proroka włożył, to chcę się zobaczyć, żebyśmy próbowali sobie wyobrazić to ostatnie zdanie. Ono jest takie prowokacyjne. Drogi pańskie są proste. Kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Co to może znaczyć? Skoro proste drogi, to raczej wszyscy powinni się przechadzać nimi bez problemu. A jednak grzesznicy się na nich potykają. Albo mianowicie, siostry bracia, to nie jest szerokość autostrady. Nie? To nie jest kwestia nawierzchni. Proste są drogi Pana, to znaczy takie, które wymagają od nas takiej prostoty wielu gestów. gimnastyki nie tylko duchowej, bo to i fizyczna jest. No, tu trzeba uklęknąć, tu ręce złożyć do modlitwy, tu podnieść się w geście uwielbienia, tu wybrać się na Eucharystię, tu się odpowiednio przygotować. Droga Pana wymaga takich gestów. I teraz każdy, kto próbuje tą drogą iść, a tu się nie zegnie, tu kolan nie złoży, tu rąk nie uda mu się złożyć pięknie ze skupieniem, tu nie podnosi geście uwielbienia, ten się wywraca. Idzie i to mu się rozpadnie, tu się rozwali, tam sobie zrobi krzywdę. Próbuje iść drogą Pana, ale jak jest grzesznikiem, to się potyka. Bo sprawiedliwy potrafi pamiętać, co na tej drodze jest do wykonania, bo tu jest taki znak, tu jest inny. Więc ta prostota nie przez równość na wierzchni, tylko przez tą naszą skłonność do wykonywania gestów, które są proste. Pan Bóg jak daje dary mistyczne, to daje mistykom. Nie od wszystkich nas wymaga mistycznych uniesień. Ale do modlitwy każdy ręce złożyć umie i potrafi. Jak chce. A jak nie chce. Jak mu za trudno, za ciężko, wydaje się to niepotrzebne, jałowe, nie na teraz, może później. To się potyka. Więc słowo Pana Boga ożywia, nie? Taka wiosenna jeszcze nie buchnęła zieloność, a Pan Bóg już ją przywołuje. Jak cyprys zielony, jestem. I kto jest blisko mnie, ten też wydaje owoce. Świeże, pożywne. Zawsze dobre. I chcę, siostry bracia, żebyśmy... Oczywiście tamten lud i my jesteśmy też ludem, który zna to przykazanie, które jest pierwsze. Może jedynie na to zwrócę uwagę, że ono w tej praktyce żydowskiej powtarzania codziennie Szma Izrael, to najpierw brzmiało to słowo słuchaj. Że kiedy posłuchać, nie przenosić się tak, jak nas na katechezie nauczyli, że pierwsze jest i od razu przechodzimy do będziesz miłował. Nie, ważny jest ten wstęp. Słuchaj ludu. To jest nawet taka prowokacja, że zanim jeszcze będzie mowa o tym, że mamy miłować, to najpierw jest mowa o tym, że mamy słuchać tego, że będę miłował. Bo to można znać na pamięć, wyryć sobie, kupić ładną pamiątkę z Ziemi Świętej, po hebrajsku mieć napisane na tabliczce glinianej, wypalonej. Ale czy słucham? Czy słucham? Czy jestem ludem, który słucha tego pierwszego przykazania? I siostry bracia, do tego, co Jezus w finale tej Ewangelii robi, mam nadzieję, że z każdym z nas. Bo każdy z nas się próbuje wsłuchać w tą scenę i podpisać pod tym, co ten uczony w prawie i w piśmie do Jezusa powiedział. A Jezus, widząc nas, że rozumnie odpowiadamy, mówi, niedaleko jesteś od Królestwa Niebieskiego. I tu jest ta rozumność. Czy nawet jeśli wiemy od innych ewangelistów, że to pytanie było postawione z taką intencją wystawienia Jezusa na próbę, to coś drgnęło w tym człowieku. Ta intencja mu się zmieniła. Postanowił, że nie będzie się wymądrzał, tylko że przylgnie do tej mądrości. Wracam do tego, od czego rozpocząłem. Że ta rozumność, że nasz rozsądek, nade wszystko ten religijny rozsądek, nie polega na wymyślaniu ciągle na nowo. Mamy takie obszary Kościoła, szkoda o tym dziś myśleć. Trzeba się często za to modlić, gdzie się coś próbuje wymyślić na nowo i nowocześnie i to się źle kończy. Cała rzecz polega na tym, Pan Bóg nam mówi dzisiaj, przylgnij do mnie, zbliż się do mnie, nie bądź przemądrzały. Ja tą różnicę chcę pokazać i tak ją widzę i tak ją rozumiem, że przemądrzały nie potrzebuje Bożej mądrości. On może całe 75 lat słuchać Słowa Bożego, ale co mu z tego, jak on i tak wie lepiej. Albo może sobie nie umie tego przełożyć, że Pan Bóg mówi o wszystkich sprawach życia. Mówi, jakże o wszystkich? U Pana Boga to tam, jak się mam modlić, komu mam przebaczać, ile razy. A Pan Bóg w swoim objawieniu mówi o wszystkim. Więc ta rozumność oby nami nieustannie powodowała, żebyśmy chcieli być blisko Bożej mądrości, w nią się wsłuchiwać, ją starać się zgłębiać. I żebyśmy jak najdalej byli od takiej własnej przemądrzałości, że to ja zjadłem wszystkie rozumy i nikt, nawet sam Bóg, dyktować mi nie może. Czy nie wiem, czy wszystkiego, ale są jakieś sprawy, że w tej rzeczy to akurat wara Pan Bóg. Nie. Nikt tak nie powie w Kościele katolickim. Czy zrobi, tak zrobi, ale powiedzieć w taki sposób to się nie da. Czasem uczciwie jest nazwać rzeczy po imieniu, powiedzieć tak, tak jestem, Panie Boże, że mówię Tobie wara, Że mówię tobie, na tym to się nie znasz. Ty jesteś Bogiem, ja jestem człowiekiem, mam swoje ludzkie sprawy. Nie. Pan Jezus dzisiaj mówi Kościołowi, bądźcie rozumni, przylgnijcie do Boga, szukajcie Bożej mądrości, bo ona zawsze jest większa, bo ona jest wieczna, bo ona odpowiada na wszystkie pytania, nawet jeśli nie od razu i nie natychmiast i na cały pakiet odpowie nam dopiero na boskim sądzie, to ona odpowie na wszystkie pytania. A nasze usiłowania często spełzają nad tym, co małe, a czasem nad tym, co błędne.